8:34 i my teraz będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się w Rosji, a dokładnie kim są organizacje, które wkroczyły na teren Federacji Rosyjskiej. Z nami jest pan pułkownik Piotr Lewandowski, pułkownik rezerwy Wojska Polskiego, wykładowca Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, panie pułkowniku.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Kim są więc te obie organizacje, o których mówimy? Rosyjski Korpus Ochotniczy, jednostka rosyjska, a także Legion Wolności Rosji. Co to są za jednostki? Dlaczego one postanowiły wkroczyć na teren Federacji Rosyjskiej?
To znaczy, obie są to jednostki ochotnicze i oczywiście wbrew rosyjskiej propagandzie one rzeczywiście w znaczącej ilości składają się z Rosjan. Natomiast mówimy tu o formacjach, z których jedna stanowi część Legionu Cudzoziemskiego, który w zasadzie w pierwszych dniach już rosyjskiej inwazji został sformowany w ramach ukraińskich sił zbrojnych. Natomiast druga z nich jest jednostką samodzielną rozmiarów mniej więcej brygady. Tutaj jak środowisko emigracyjne, opozycyjne rosyjskie twierdzi, że w sumie to jest mniej więcej 5 batalionów, czyli jeżeli są to bataliony w pełni ukompletowane, mówimy o liczbie żołnierzy sumarycznie rzędu około 4,5 tysiąca. Natomiast są to formacje, które w znacznej części, to musimy pamiętać, składają się z rosyjskich nacjonalistów, którzy nie zgadzają się co prawda z obecnym obrazem Rosji, z wizją Putina, co nie znaczy, że ich obraz przyszłej potencjalnej Rosji, o którą są skłonni walczyć, jest zgodny z obrazem państwa demokratycznego w obrażeniach naszych.
Jak udało się, panie pułkowniku, wjechać na teren Rosji ciężkim sprzętem? Jak to się udało? Dziurawa granica jest taka w Federacji Rosyjskiej, czy to była po prostu bardzo dobrze zorganizowana akcja?
Znaczy, jest to świetnie zorganizowana akcja. Możemy śmiało zakładać, że jest to robota HUR, czyli Agencji Wywiadu Wojskowego Armii Ukraińskiej, Ukraińskich Sił Zbrojnych. Bo warto zauważyć, że zarówno znaczna część Legionu Cudzoziemskiego, jak i inne tego typu formacje, one podlegają operacyjnie pod wojskowy wywiad ukraiński. I za tą operacją, moim zdaniem, stoi właśnie wywiad wojskowy Ukrainy. Oczywiście broń, pojazdy, wszystko to pochodzi z zasobów armii ukraińskiej. Po części może pochodzić z zdobyczy wojennych, które Ukraina uzyskała na armii rosyjskiej. Natomiast samo zaplanowanie operacji, przygotowanie jej, cała oprawa propagandowa, no to są działania, które wpisują się w działania, no w zależności, którą doktrynę przeczytamy, ale możemy je nazwać albo niekonwencjonalnymi, albo działaniami nieregularnymi.
Mówi się, że jest to podobna sytuacja, albo przynajmniej porównuje się do tego, co się działo na Krymie, o zielonych ludzikach, że jest to podobny zabieg. Czy Władimir Putin jest zaskoczony według pana tą operacją i tym, że właśnie te dwie organizacje znalazły się na terenie Rosji?
To znaczy, pierwsza część pytania... chichot historii, w doktrynę, którą opublikował obecny dowódca na Ukrainie, czyli Gerasimow, bo funkcjonuje takie pojęcie jak doktryna Gerasimowa, czyli właśnie prowadzenie takich działań pod fałszywą flagą. I te działania jak najbardziej wpisują się, czyli można powiedzieć, że Ukraińcy zaimplementowali Rosjanom ich doktrynę własną. I stąd jak gdyby te odniesienia do sytuacji na Krymie. Natomiast co do zaskoczenia, ono nastąpiło, bo gdyby były przecieki co do operacji i tak dalej, no to te oddziały wpadłyby w rosyjską zasadzkę. Nic takiego się nie stało, Rosjanie zostali zaskoczeni. Natomiast jest to o tyle kuriozalne, że te jednostki rosyjskie, one przeprowadziły próbę w mniejszej skali, bodajże w marcu, z tego co pamiętam, podobnych działań. Więc to była taka próba do tej operacji większej. A to też świadczy o tym, że rosyjska granica jest obecnie chroniona relatywnie słabo, dlatego że no, znaczna część jednostek, w tym jednostki przewidziane do takich działań antyterrorystycznych, czyli Rosgwardia, one w znakomitej większości znajdują się na Ukrainie i zdolności reakcji Rosji na zagrożenia w tej skali są obecnie mocno ograniczone. Nie znaczy oczywiście, że ich nie ma. Na ile to wpływa na sytuację na froncie? No, ta skala relatywnie niewiele, jeśli chodzi o sytuację stricte militarną. Natomiast jeżeli te operacje się będą powtarzać, będą częstsze, no Rosja nie może sobie pozwolić na przekaz zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny, że ich granice są zagrożone. Bo jednym z takich fundamentów polityki rosyjskiej to jest to, że Rosja jako mocarstwo jest nietykalna, a to działanie pokazało dokładnie coś innego. No i termin tych działań był nieprzypadkowy, czyli tuż po ogłoszonym przez Rosjan sukcesie, czyli zdobyciu Bachmutu, te działania po części przykryły propagandę rosyjską dotyczącą właśnie Bachmutu.
A już powiedzieliśmy, że to są Rosjanie w mundurach nierosyjskiej armii. Panie pułkowniku, co my dokładnie wiemy? Co się tak naprawdę wydarzyło w tym obwodzie białgorodzkim? Bo ja mówiłam o tym, że wjechali ciężkim sprzętem, ale co dokładnie ci wojskowi, ci Rosjanie dokonali? Czy co się naprawdę tam wydarzyło?
Tutaj, tu jak gdyby mamy ciągle szum informacyjny, ale z tego, co możemy wstępnie, mówiąc tak obrazowo, odcedzić, to było zaatakowanie przejścia granicznego, opanowanie tego przejścia, zajęcie co najmniej jednej wioski, chociaż była mowa potem o dwóch miejscowościach. Tam ciężkie walki się w pierwszej fazie nie toczyły. Zorganizowano oczywiście takie typowo propagandowe działania typu referenda i tak dalej, no ale tu mówimy już o takim czysto propagandowym przekazie, gdzie pojawiły się informacje, gdzie tam pięć okręgów, które byłyby odpowiednikiem mniej więcej naszych powiatów, ogłaszały niepodległość. No to jest oczywiście takie mocno propagandowy przekaz, tam żadnego wielkiego ruchu oddolnego w związku z pojawieniem tych oddziałów nie było. Natomiast militarnie ciekawy też był cel, dlatego że działania były relatywnie niedaleko składu rosyjskiej amunicji jądrowej, który podobno pilnie ewakuowano. Więc tutaj jak gdyby ten przekaz był też taki ciekawy, że zagrożenie poziomu strategicznego pojawiło się na chwilę. Rosjanie kontratakowali w pierwszej fazie lotnictwem, czyli samoloty i śmigłowce. Atakujący twierdzą, że żadnych strat nie ponieśli. Rosjanie publikowali zdjęcia zniszczonego sprzętu. Był to z pewnością sprzęt ukraiński, natomiast ja mam poważne wątpliwości, czy rzeczywiście ten sprzęt zniszczono w czasie trwania operacji, a czy nie jest to, mówiąc takim językiem potocznym, rosyjska ustawka.
Jeżeli
no i w zasadzie wiemy tyle.
Wiemy tyle i jeszcze pytanie, czy do wewnętrznych walk, jeżeli chodzi o wojsko rosyjskie, o dowództwo rosyjskie, wykorzystywana jest ta sytuacja właśnie z Białgorodu, z obwodu białgorodzkiego, czy pojawiają się słowa krytyki, na przykład pod adresem Prigożyna, jak to właśnie jest wykorzystywane?
Tak, oczywiście. No, jedną z pierwszych osób był właściciel Wagnera, czyli Prigożyn, który kolejny raz oskarżył, no przede wszystkim Szojgu, bo to jest jak gdyby jego pierwszy cel. Czyli minister obrony oskarżył go o nieskuteczność, o doprowadzenie do słabości Rosji i tak dalej. Więc to jest wykorzystywane, na pewno pozycje Putina takie działania podważają. Natomiast jedna czy dwie takie akcje, one nie mają wystarczającej siły przekazu, żeby dokonać jakichś istotnych przetasowań. Natomiast jeżeli te operacje będą się powtarzać, nawet w podobnej skali, ale za to wielokrotnie i w wielu obszarach, to rzeczywiście będzie miało wpływ, bo zmusi Rosję do przekierowania części wojsk do ochrony granic. No i rzeczywiście pozycję Putina zacznie to podważać.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan pułkownik Piotr Lewandowski, Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, pułkownik rezerwy Wojska Polskiego. A jeszcze na koniec tylko zapytam, jak liczebne są te grupy? Mówimy o setkach, tysiącach Rosjan, którzy wkroczyli właśnie na teren Federacji Rosyjskiej?
Tak, no nam to przebrzmiało wstępnie. Przekaz jest taki, że jest około 5 batalionów, ukraiński batalion lekkiej piechoty, bo mówimy o takiej liczy w granicach 600-700 żołnierzy, to być może być jeszcze jakieś wsparcie i tak dalej, czyli między 3 a 4,5 tysiąca.
Jakim sprzętem dysponują?
Z tego, co widzieliśmy, lekki sprzęt, czyli pojazdy Humvee, lekkie pojazdy opancerzone. Podobno pojawiły się czołgi. Podobno gdzieś się pojawił śmigłowiec, aczkolwiek wątpię, żeby siły rosyjskie dysponowały jak gdyby na użytek własny śmigłowcami. Czyli typowe pododdziały lekkiej piechoty z niewielką ilością czołgów.
A myśli pan, że dojdzie do jakiegoś starcia? No bo Rosja nie może przecież bezczynnie czekać.
No, Legion się wycofał, bo to był typowy rajd, czyli mówiąc o działaniach rajdowych, mówimy o takim nagłym uderzeniu, infiltracji ugrupowania przeciwnika, działania na tyłach i szybkim wycofaniu. I taki właśnie rajd wykonano. Rosja się spóźniła z kontratakiem, ewidentnie. Natomiast reakcja Rosji z pewnością się pojawi. Jaka ona będzie, trudno w tej chwili doprecyzować. Natomiast myślę, że polityka wewnętrzna Rosji będzie musiała tutaj ulec jeszcze takim działaniom, szczególnie w rejonach przygranicznych, takim działaniom stanu wyjątkowego, co też negatywnie w społeczeństwie rosyjskim na obraz tej wojny wpłynie.
Bardzo dziękuję. Pan pułkownik Piotr Lewandowski był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Pozdrawiam serdecznie. Za kilka chwil wracamy do tematu pojednania polsko-ukraińskiego. Porozmawiamy o pewnym filmie, który będzie brał udział podczas krakowskiego festiwalu filmowego. Konkurs Polski Sad Dziadka o rzezi wołyńskiej z bohaterką i inicjatorką tego obrazu.